Siostrzenko, przed tym zaczniemy, dobrze? Już, dziękuję, że jesteś.
Zaprosiłem cię do tego specjalnego miejsca, bo to jest efekt mojej wieloletniej takiej fascynacji tym miastem, miłości do tego miasta, do Czechowicza, do Panasa. Przede wszystkim chodziło o stworzenie w Lublinie, w jakimś miejscu, jeszcze kiedyś nie wiedziałem w jakim, takiej opowieści o mieście, takim niecodziennym mieście, legendarnym, mistycznym, czymś, co nazywamy często metahistorią. A bez tej metahistorii nie możemy zrozumieć tak naprawdę, dlaczego coś się wydarzyło. Mając taką myśl, to bardzo zainspirował mnie tekst Dariusza Czaj o metahistorii, zacząłem myśleć, jaką opowieść dla świata może dać Lublin. Taką opowieść, która ma nie tylko wymiar lokalny, ale też uniwersalny. A jeżeli mówimy o wymiarze uniwersalnej opowieści, to trzeba jakby wmontować w tą opowieść jakiś bardzo archetypiczny, mocny, silny motyw. I w kulturze takim najważniejszym motywem, fundamentalnym, jest motyw walki sił jasności z siłami ciemności. I ja tą opowieść o Lublinie poprowadziłem w oparciu o ten motyw. Dzięki temu ta opowieść o tym mieście zaczyna być też uniwersalna, nie tylko lokalna. Jakby zrozumiała dla osób, którzy przychodzą do tego miasta czy przyjeżdżają z zewnątrz. Ona staje się taką częścią kultury nie tylko tej właśnie lokalnej, ale też światowej. Tutaj w Lublinie, w historii tego miasta bardzo mocno odbija się ten motyw walki sił jasności z siłami ciemności. Już w tym micie założycielskim miasta, tej legendzie, którą mamy jakby u samych narodzin miasta, sen Leszka Czarnego pod dębem tutaj, gdzie przez lata był kościół farny, kościół pod wezwaniem Archanioła Michała, to już jest ten wątek walki sił jasności z siłami ciemności. Leszek Czarny gonił jaćwingów, pogan, zmęczony tą pogonią, zasnął tu w Lublinie, w takim słowiańskim, pogańskim gaju, gdzie rósł potężny dąb i pod tym dębem przyśnił mu się Archanioł Michał, wręczając mu miecz, mówiąc: goń ich, wygrasz. I rzeczywiście on ruszył w pogoń, za nimi doszło do bitwy, wygrał. I na pamiątkę tego zwycięstwa nad poganami, tu w tym miejscu właśnie, powstał ten kościół pod wezwaniem Archanioła Michała. Najważniejszy kościół, najważniejsza świątynia w historii właściwie tego miasta. Świątynia, której już nie ma. Jest ten wątek walki sił jasności z siłami ciemności. Siły jasności oczywiście reprezentuje Archanioł Michał, który daje ten miecz Leszkowi Czarnemu, który w ten sposób staje po stronie tych sił jasności. Siły ciemności, ci, którzy ze wschodu napadli na Lublin, jaćwingowie. Ten wschód jest bardzo ważny dla zrozumienia historii miasta, ale tą opowieść już dokończę jakby w tych trzewiach, podziemiach tego miasta, bo to też warto powiedzieć, że ta opowieść została zbudowana w ocalałych podziemiach po wielkim pożarze Lublina w 1575 roku. Największy pożar tego miasta. Lublin jak Feniks z popiołu odbudował się po kilku latach. Z miasta średniowiecznego zamienił się w miasto renesansowe. I ta opowieść jest dokładnie umiejscowiona w jednej z takich kamienic na rynku, kamienica Lubomelskich. Na samym jakby parterze tej kamienicy zachował się niezwykły fresk, polichromia, przedstawiająca jedyny wizerunek średniowiecznego miasta. Nie ma innego. Na tle murów Lublina widzimy Tatarów, którzy oblegają to miasto. I teraz zapraszam do Teatru Imaginarium, ponieważ to będzie przejście, wejście do środka przedstawienia. Ja będę tym koryfeuszem, który cię przeprowadzi. To nie jest wystawa, to jest przedstawienie. Ja użyłem takiej specjalnej formy do tego, do tej opowieści, teatru mechanicznego, teatru lalek. I teraz wejdziemy w sam środek tego teatru. Otworzyły się drzwi, pierwsze. Uwaga, zamykamy. Koną tej opowieści jest średniowieczna rycina przedstawiająca wędrowca, który przebija horyzont. Zobaczył świat zupełnie z nowej perspektywy. uwolnił się od codzienności, zobaczył, że poza tym horyzontem jest zupełnie inny świat. I to samo spróbujemy zrobić w tej chwili, wchodząc w sam środek Teatru Imaginarium, próbując zobaczyć, przebić tą zasłonę codzienności tego miasta i zobaczyć niezwykły Lublin, którego często w ogóle nie zauważamy. I to jest ostatni moment, kiedy możesz się wycofać i nie pójść razem ze mną w tą podróż. Wrota się uchyliły. Drzwi się zatrzasnęły. Nie ma odwrotu. Tak jak powiedziałem, ta cała opowieść zaczyna się od legendy o śnie Leszka Czarnego pod dębem. I tutaj widzimy to. Cała ta magia teatru mechanicznego została wyczarowana przez wspaniałą scenografkę Paulinę Caro. Jest to coś naprawdę cudownego. Dzięki tej scenografii rzeczywiście udało się stworzyć takie magiczne miejsce. Widzimy Archanioła Michała z tym mieczem, widzimy te wojska pogan. Nie zrozumiemy historii miasta, jeżeli nie będziemy wiedzieli, że prawie przez 300-400 lat te tereny były najeżdżane ciągle przez Mongołów, Tatarów, Jaćwingów, Litwinów. Najeżdżane i niszczone. To takie kresy. Pytanie jest, dlaczego akurat na te tereny oni przyjeżdżali? Dlatego, i to nie wszyscy o tym wiedzą, że Lubelszczyzna jest na samym kresie Wielkiego Stepu. Wielkiego Stepu, który prowadzi nas prosto do Azji. Czyli te wszystkie napady Mongołów, Tatarów setki lat temu związane były z tym, że te wojska tych pogan pędziły tym wielkim stepem jak po autostradzie trawiastej, dosłownie, nie mając żadnych przeszkód na drodze i wpadały do Europy, niszczyły tą Europę. I oczywiście Lublin był absolutnie jakby na samym początku tych ich napadów. Stąd ich obecność tutaj, stąd dziesiątki tych napadów na Lublin, na te tereny. Kolejna taka legenda, która jest odpryskiem tych napadów, wiąże się z opowieścią o tym, jak koza wykarmiła kilka dzieci ocalonych z jednego z tych napadów. I to jest ciekawe, bo to jest to echo legendy o wilczycy, która wykarmiła dzieci. Widzimy, jak Lublin wpisuje się przez te opowieści w Europę. Jest, że to są takie bardzo europejskie opowieści. Archanioł Michał, ważny święty dla Europy. Te objawienia Archanioła Michała już od setek lat gdzieś jest właśnie cała taka ścieżka objawień, która przez Europę wiedzie. Musieliśmy czekać prawie 1000 lat, aż od pierwszego objawienia objawił się Archanioł Michał w Lublinie. I to jest ten ważny motyw, który pojawia się w historii miasta, walka sił jasności z siłami ciemności. Zapraszam teraz do kolejnego etapu tej opowieści, gdzie zobaczymy jeden z tych napadów tatarskich. Nie mogliśmy zobaczyć tej polichromii, która jest na górze, ale ona po części została namalowana właśnie w tym miejscu. Duże fragmenty tej polichromii zostały przeniesione do piwnicy. Widzimy nawet figurki tatarskich jeźdźców, najeźdźców, którzy tutaj napadają, okrążają ten Lublin. Ale co jest ważne, Lublin się broni. Niektórzy z tych wojowników tatarskich giną. I proszę sobie wyobrazić, że odnaleźliśmy jednego z wojowników tatarskich i można go tutaj zobaczyć. Dokładnie cały ten ubiór i zbroja tego wojownika to jest rekonstrukcja tego, jak oni wyglądali, jak wyglądała ta zbroja. To nie są fantazje artystki, scenografki. Z jednej strony te napady, wojny, niszczenie miasta, niszczenie tej osady, natomiast z drugiej strony codzienne życie. Jesień, lato, zima, wiosna. Czyli codzienne życie przeplatające się z tymi dziesiątkami napadów na to miejsce. Bardzo ważny moment dla historii każdego miasta. To jest rodzaj takiego mitu założycielskiego, akt lokacji miasta. W Lublinie to jest 1317 rok, Władysław Okietek. Jest to już właściwie jeden z władców, który kończy dynastię Piastów. On dokonuje tego aktu lokacji. Lublin wpisuje się w ten proces, wielki proces budowania Europy, bo jakby u samych podstaw, u samym fundamencie Europy jest zakładanie miast. To miasta były tym czynnikiem rozwojowym Europy. To jest bardzo ważne. Tam legendy, które są częścią takiego mitu europejskiego, tutaj bardzo konkretny taki akt lokacji miasta, w tym przypadku na prawie magdeburskim. W ten sposób jakby wchodziliśmy w Europę, stawaliśmy się częścią Europy. Przychodzi kolejny władca, ostatni z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, ten, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Po kolejnym napadzie Tatarów na Lublin, kiedy Lublin praktycznie cały spłonął, tylko dąż on ocalał, jedyna budowla murowana wtedy w mieście, władca podejmuje decyzję o zbudowaniu murów wokół miasta. To jest kolejny ważny etap rodzenia się już innego Lublina, murowanego. I tu na Kazimierzu Wielkim kończy się dynastia Piastów. To, co ona nam zostawia, to między innymi te wspaniałe wielkie mury, które tutaj zostały wybudowane i broniły Lublin przed najeźdźcami. Zaczyna się najwspanialszy okres w historii miasta, epoka Jagiellonów. Pierwszy król z tej dynastii, Władysław Jagiełło, został wybrany na króla tu w Lublinie, koronowany w Krakowie. Widzimy taką kreację artystki tego, jak to mogło wyglądać. Dworzanie, którzy tutaj klęczą i skłaniają głowy przed władcą. Ale dlaczego ten władca jest ważny dla Lublina? Dlaczego on jest w ogóle ważny dla Polski? On miał niezwykłe marzenie, rodzaj takiej utopii politycznej, przeciągnięcia na stronę katolicyzmu prawosławnej Rusi. Podejmuje wiele działań politycznych, żeby ten plan zrealizować, ale obok takich działań, które są w realnym świecie prowadzone, on też posługiwał się magią, wróżbitami, a sam był krystalomantą. Niewiele osób o tym wie, że Władysław Jagiełło był krystalomantą. Mamy twarde dowody na to. Czym była krystalomancja? To było wróżenie z kryształu. Krystalomanta, czyli w tym przypadku Władysław Jagiełło, wchodzi w rodzaj stanu mistycznego i dzięki temu wywoływał w tym krysztale wizję anioła, który przepowiadał mu czasami przyszłość. Zachował się niezwykły seans krystalomanty, zwany modlitewnikiem Warneńczyka. Jeden egzemplarz tego modlitewnika jest w bibliotece w Oksfordzie i myśmy tutaj użyli kilka ilustracji z tego modlitewnika, żeby jakby pokazać, jak taki seans mógł wyglądać. W tamtych czasach krystalomancja nie wychodziła jakby poza ortodoksję katolicką. To był raczej objaw wielkiej pobożności, a nie herezji. Ja mam teorię taką, że freski, które powstały w Lublinie w 1418 roku na kopule kaplicy Świętej Trójcy, one były takim mistycznym tłem do tych seansów Władysława Jagiełły, który miał te seanse krystalomanty, prowadził właśnie w tej kaplicy. Także być może to jest jakiś ważny, ciekawy trop, żeby spojrzeć na te freski właśnie w ten sposób, spróbować je zinterpretować. Tutaj zresztą otaczają nas niektóre fragmenty scen, które można zobaczyć w kaplicy Świętej Trójcy. Przychodzi rok 1420. Zaczyna się opowieść o jednej z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszej relikwii w świecie chrześcijańskim, relikwii drzewa Krzyża Świętego. Największy fragment tej relikwii przechowywany był wtedy, w tamtym czasie, w jednym z soborów w Kijowie. W momencie, kiedy było realne zagrożenie, że wojska moskiewskie zajmą Kijów, Władysław Jagiełło postanawia zabrać tą relikwię do Lublina. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To była kradzież. Ale z drugiej strony on się kierował jakimiś ważnymi motywami politycznymi. Nie chciał dopuścić do tego, żeby Moskwa przejęła tą tak ważną relikwię, która potrzebna im była do budowy tak zwanego Trzeciego Rzymu. Moskwa chciała być jakby dziedzicem tej idei Trzeciego Rzymu. I co jest ważne, wysyła właśnie do tego Kijowa biskupa Andrzeja Dominikanina, który przywozi tą relikwię do Lublina. 1420 rok. Ciekawa sekwencja dat. W 1418 powstaje w kaplicy wspaniały fresk. 1420 do Lublina trafia relikwia. Konkretnie opiekunami tej relikwii stają się Dominikanie. I od tego momentu właściwie trudno zrozumieć historię miasta, to co się w mieście działo, bez tej relikwii. Ona ma olbrzymi wpływ na życie mieszkańców, którzy wierzą w siłę tej relikwii. Lublin staje się ważnym ośrodkiem pątniczym. Tutaj przychodzą pielgrzymi z całej Polski, zostawiają pieniądze. To ma oczywiście, nazwajmy rzeczy po imieniu, też wymiar biznesowy, ale też duchowy. Ludzie przychodzą po pomoc, oczekując od relikwii, wierząc w jej siłę. Także następne kilkaset lat historii miasta to już jest bardzo mocny związek z tą relikwią. I tu jest też moment, w którym w sposób niezwykle silny, mocny, możemy powiedzieć, że dokonał się taki akt zburzenia równowagi między siłami jasności, siłami ciemności. Jeżeli patrzymy na historię Lublina właśnie z tego poziomu metahistorii, to zabranie z tego soboru tej relikwii to było zburzenie tej równowagi. I Lublin od tego momentu jest tym miejscem, które zaczyna powoli ściągać siły ciemności na siebie. Ten nieświadomy akt w tej sferze symbolicznej, brutalny, zabrania tej relikwii doprowadza do tego, że ta równowaga między siłami ciemności i jasności zostaje absolutnie stracona w tym miejscu. Kolejny rozdział opowieści, przybycie na te tereny Żydów. Oni szli z Hiszpanii, stamtąd zostali wypędzeni, tam byli prześladowani, szukają dla siebie jakiegoś miejsca, w którym mogą zacząć nowe życie. Widzimy, jak tu idą dzieci, kozy, osoby starsze, młodsze. Tutaj widzimy ich, jak przechodzą przez wielki, olbrzymi las. My też jesteśmy w tym lesie. Słyszymy ptaki, które są. W jednym z miejsc w tym lesie zobaczyli na kilku drzewach, na potężnych dębach, wyryty, gorejący napis Polin. Polin, co po hebrajsku znaczy tu zostaniesz. To jest ta piękna legenda o tym, dlaczego Żydzi właśnie osiedlili się w Polsce. Uciekali, byli prześladowani i taki cudowny znak mówi do nich, to jest to miejsce, w którym możecie zostać. Tu możecie czuć się bezpieczni. Dlatego po hebrajsku Polin to jest znaczy Polska. Ale jak ci Żydzi z Hiszpanii dostali się tutaj, na te tereny? I na to daje nam odpowiedź wspaniała, piękna legenda związana z jedną z jaskiń na Roztoczu, konkretnie blisko Kawęczyna, czyli blisko Szczebrzeszyna, która opowiada o tym, jak Żydzi z Hiszpanii przeszli prosto z Hiszpanii jaskinią tutaj, na te tereny. Jeszcze inna legenda, mówiąca też o tej jaskini, mówi o tym, że istnieje też kolejna odnoga od tej jaskini prowadząca prosto do Ziemi Świętej. Kolejny ważny moment w historii miasta. Kończy się epoka Jagiellonów. W tej historii pojawia się Zygmunt August. Doprowadza jeden z ważnych planów Jagiellonów, czyli do Unii Polsko-Litewskiej. Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ale to jest nic. On miał na swoim dworze Jana Twardowskiego, maga, który potrafił nawet wyczarować z lustra wizerunek jego nieżyjącej żony. Ja też to potrafię. Widzisz? Proszę. Widać Barbarę? Jak żywa. Nie jak żywa. Żywa. On też posiłkował się magią. W ogóle Jagiellonowie byli znani z tego, że zawsze na swoim dworze mieli tych wróżbitów, czarownice. Byli ciągle jakby na wpół poganami tak naprawdę. To jest ciekawe. I w tym samym czasie w Lublinie żyje niezwykły rabin Szlomo Luria, który zakłada w Lublinie Akademię Talmudyczną jedną z najważniejszych żydowskich uczelni, nie tylko wtedy, ale uważaną przez następne setki lat. I dlatego, jak w Lublinie już w XX wieku przed wojną powstaje Yeshiva Chachmei Lublin, która miała być najważniejszą żydowską uczelnią na świecie, to pytanie powstaje, dlaczego w Lublinie? No dlatego, że wcześniej, w XVI wieku, tu powstała Akademia Talmudyczna założona przez Szloma Lurię. Także Lublin był dla Żydów bardzo ważnym ośrodkiem. I tu wchodzimy w niezwykłą opowieść właśnie o Szlomie Lurii, który był bardzo ortodoksyjnym rabinem i w pewnym momencie dochodzi do takiej duchowej transformacji w nim i on, który zwalczał kabałę, zwalcza taki mistycyzm żydowski, staje się kabalistą. I to jest pytanie, jak do tego mogło dojść? W tym samym czasie, jak żył w Lublinie Luria, to jest druga połowa XVI wieku, w okolicach 1580 roku, na Ziemi Świętej, w Cafet, rozwija się niezwykły ośrodek studiów nad mistyką żydowską, związany z osobą Josefa Lurii. To nie była rodzina. Tam się działy rzeczy niezwykłe. Uczniowie Lurii z Ziemi Świętej, z Cafet, potrafili latać, potrafili przenosić przedmioty siłą woli, potrafili wiele innych rzeczy. I kiedy opowieść o tym, co tam się działo, dotarła do lubelskiego Lurii, postanowił rzucić ekskomunikę na Lurię Ziemi Świętej, uznając, że to jest herezja. Jak się dowiedział Józef Luria, że grozi mu ekskomunika, postanowił wysłać do Lublina swoich najwybitniejszych uczniów, żeby wytłumaczyli Szlomie Lurii, o co w tym wszystkim chodzi. Jak oni do Lublina z Ziemi Świętej mogli szybko, błyskawicznie tutaj przejść? Legenda znowu daje piękną odpowiedź. Na chmurze. Na chmurze przeleciało dwóch wybitnych uczniów Lurii do Lublina, żeby przekonać Lurię do siebie, do tego, że są wysłannikami z Ziemi Świętej, mają dzbany jeszcze ciepłe, z jedzeniem przywiezionym prosto ze wschodu. Dochodzi do niezwykłej rozmowy z lubelskim Lurią uczniów Lurii Ziemi Świętej, tłumaczą mu i mówią mu o kabale, o tym, kim jest Józef Luria. I w miarę tej rozmowy, która odbyła się w piwnicy, tu, gdzie później powstała wspaniała synagoga Maharszala, ta piwnica rozświetla się światłem. To światło jest coraz mocniejsze. I to jest ten moment takiej duchowej transformacji, przemiany Lurii i przejścia na stronę kabały. To jest też ten moment, w którym dzięki temu, że on staje się kabalistą, może dokonać aktu kreacji obrońcy Żydów, golema, bo to już jest ten czas, w którym Luria wyczuwa zbliżające się niebezpieczeństwo dla tych terenów, zbliżające się niebezpieczeństwo dla Żydów. I zawsze w takich momentach ta społeczność żydowska kreuje swojego obrońca, którym był golem. Wspólnie ze swoim uczniem, Eliaszem z Chełma, zaczynają poprzez praktyki magiczne, wchodzą w ten akt kreacyjny. Niestety Luria umiera, dokańcza tego wszystkiego Eliasz z Chełma już w Chełmie i rzeczywiście ożywił golema. Ale tak jak to uczeń, czegoś nie dosłuchał, coś źle zrozumiał, golem zamiast bronić Żydów stał się niebezpieczeństwem dla nich, dlatego go trzeba było unicestwić. Czyli ta legenda, którą przypisuje sobie Praga, związana jest z Lublinem i z Chełmem. Warto o tym wiedzieć. Do tego aktu kreacyjnego golema potrzebna była niezwykła księga, Księga Zohar, Księga Blasku, największe dzieło myśli mistycznej człowieka, jakie kiedykolwiek powstało. 2000 stron druku. Luria miał już to w ręku. Rozumiał to, korzystał z tego. I uczniowie Lurii w 1623 roku doprowadzają do tego, że w Lublinie jest wydrukowana ta Księga Zohar. Ta lubelska Księga Zohar stała się takim elementem, podstawowym elementem jakby takiej transmisji tej mistycznej myśli żydowskiej na całym wschodzie. To jest niezwykle ważny moment, żeby zrozumieć, jak ta myśl żydowska rozchodziła się po tym terenie, to mieć świadomość, że ta księga tu w Lublinie powstała. Tutaj widzimy oczywiście tego golema, słyszymy go, czasami może przerazić nas. Widzimy Józefa Lurię, który w swoim pokoju jest pochylony nad księgą Zohar, wypowiada te magiczne zaklęcia, czyta tą księgę. I to jest też ten moment właśnie, o którym wspomniałem, że Luria czuje zbliżające się siły zła. I w 1575 roku, wspominałem o tym, w Lublinie wybucha wielki pożar. Największy w historii tego miasta. Niszczy całe średniowieczne miasto. Wybucha właśnie w samym centrum tego chrześcijańskiego miasta, w pobliżu kościoła pod wezwaniem Archanioła Michała i w pobliżu miejsca, gdzie jest przechowywana relikwia. Ale Lublin jest na tyle silny, że obronił się. Bo błyskawicznie odbudował się, powstało to piękne renesansowe miasto, które możemy podziwiać jeszcze dzisiaj, współcześnie. Teraz przejdziemy przez ten pożar. Nie musisz się bać. Już pokazałem raz, że mam też moce magiczne w sobie i potrafię wyczarować z tego lustra, jak Twardowski, Barbarę Radziwiłłówną. Więc przejdziemy przez ten pożar nietknięci tym pożarem, nieliźnięci żadnym płomieniem ognia, ale jednocześnie będąc w środku tego pożaru. Słyszymy ten pożar. Wchodzimy w kolejną epokę. Początek XVII wieku. Już jest realne zagrożenie dla Lublina. Już ze wschodu dochodzą wieści o powstaniu Chmielnickiego. Już nad Lublinem zbierają się czarne chmury. Dlatego widzimy tutaj te czarne ptaki, które nad nami fruną. I w 1648 roku wojska Chmielnickiego pojawiają się pod Lublinem. Chmielnicki niszczył wszystkie miasta, które napotykał na swojej drodze. Wyrzynał wszystkich Żydów, którzy mieszkali w tych miastach. Ludzie są przerażeni. Te wojska już są tuż przy Lublinie. Nad Lublinem pojawia się niezwykły obraz gorejącego na niebie miecza. Kozacy uznają, że jest to zły omen dla nich, że nie zaatakują miasta, bo może to ściągnąć na nich nieszczęścia. Wycofują się. To jest największy moment triumfu tej relikwii, która w Lublinie broniła Lublinian. Lublinianie wierzą, że w każdych okolicznościach zostaną obronieni przed wszystkimi nieszczęściami. Absolutnie. Dlatego jakby w hołdzie dla relikwii budują dla niej sanktuarium, kaplicę Tyszkiewiczów, w której ma być ona przechowywana. Na kopule tej kaplicy powstaje wspaniały fresk Sąd Ostateczny, pokazujący też jakby już te czasy, w których żyjemy, mroczne, ciemne, zwycięstwo kontrreformacji, heretycy, czyli tych, których uznał za heretyków Kościół, Arianie, protestanci, Żydzi, trafiają do piekla. To wszystko widać na tym wspaniałym fresku. My teraz jakby w jakimś sensie unosimy się w powietrzu, jesteśmy pod samą kopułą tej kaplicy. Dzięki temu możemy z bliska zobaczyć te ważne detale tego sądu ostatecznego. Ale przychodzi rok 1655. Kilka lat po tym, jak kozacy uciekli, wycofali się spod Lublina. Już nie uciekli. Zaatakowali Lublin. Zniszczyli Lublin. Sprofanowali relikwie. Dramat. Relikwia nie ochroniła mieszkańców. Ta relikwia już nigdy nie trafiła do tego sanktuarium. Została jakby usunięta w cień. Jej opiekun po śmierci w ogóle nie wiadomo, gdzie został pochowany. Tak jakby Dominikanie nie chcieli, żeby ten cały mit relikwii, ten wątek związany z tym, jak bardzo mieszkańcy wierzyli w jej siłę, usunąć na jakiś czas w cień. Niestety zaczyna się najtragiczniejszy, trwający setki lat, taki zły okres dla Lublina. Epidemie, pożary, powodzie, miasto w ruinie, upadające miasto. Wchodzimy jakby w najgorszy czas dla tego miasta. I kolejnym rozdziałem w tej naszej opowieści, kolejnym mistykiem, który pojawia się w tej opowieści, który próbuje wpłynąć na historię tego miasta, tak jak Luria, który próbował stworzyć golema, który miał obronić Żydów, to na arenę naszej opowieści wkracza 200 lat po tym okresie, w którym w tej chwili jesteśmy, widzący z Lublina, kolejny mistyk. Idziemy tym tunelem czasu w tą opowieść. To już są początki XVIII-XIX wiek. Trwają wojny napoleońskie w Europie. To też jest straszny czas dla Europy. Żydzi interpretują to, co się dzieje, jako bóle porodowe przed przyjściem Mesjasza. I lubelski cadyk, widzący z Lublina, mający swoją klauzę, czyli ten dom modlitwy na Szerokiej, Szeroka 28, wspólnie z dwoma innymi cadykami postanawiają przyspieszyć przyjście Mesjasza. Postanawiają, używając magicznych środków, doprowadzić do tego, że ten Mesjasz przyjdzie i świat się zmieni. Niestety, w tragicznych okolicznościach wszyscy umierają. Widzący z Lublina w 1815 roku, jesteśmy świadkami, jak kondukt pogrzebowy z widzącym zmierza na Kirkut, mija znajdujący się tam klasztor i w czasie, kiedy mijają ten klasztor, zakonnicy biją w dzwony. I to było typowe. Pogrzeb żydowski, zawsze przeszkadzali tym pogrzebom. Widzący budzi się z tego snu wiekoistego, każe przynieść księgę Zohar, o której mówiłem, znajduje odpowiedni fragment i rzuca zaklęcie na ten klasztor, żeby on się zaczął zapadać i zaczyna się zapadać. Tak jak tu widzimy. Zapada się, ale Żydzi idący w tym orszaku mówią: Rebbe, tobie wszystko jedno, już się tu nie będzie, my tu zostajemy. No i on wtedy powstrzymał to zapadanie się tego klasztoru, dlatego ten klasztor, jak tam widzimy go przy Kirkucie, jest częściowo tylko zapadnięty. Ale to jest piękny motyw tej my tu zostajemy, musimy żyć z tymi chrześcijanami. Częścią tej scenografii jest wyczarowany świat żydowskiego sztetla, wykorzystane są motywy z obrazów Szagala. Widzimy oczywiście też fragment księgi Zohar. Widzimy też macewę widzącego z hebrajskimi literami. To jest ciekawe, że macewa tego wielkiego mistyka lubelskiego, widzącego z Lublina, który próbował wpłynąć na historię świata tu w Lublinie, zachowała się. Tak samo jak macewa Shlomo Luria. Ona też jest tam na tym cmentarzu żydowskim. A tą całą historię, którą ja tak szybko opowiedziałem, można wyczytać w książce Martina Bubera Gog i Magog. Niezwykła opowieść o świecie hasydów, o tym, jak oni widzieli ten mistyczny świat. Bo to, jeżeli się na zewnątrz tej opowieści postawimy, to oczywiście to jest śmieszne. To jak tak można wierzyć w takie rzeczy? Natomiast jak wejdziemy do środka ich świata, to jest częścią ich świata. Kolejny rozdział, to już jest połowa XIX wieku. Po ulicach Lublina chodzi kolejna piękna postać. Sztubin z Lublina, Jasza Mazur. Młody chłopak, który marzy o tym, że będzie latał, próbuje budować skrzydła. Jak zwykle ma wspaniałe powodzenie wśród kobiet. Tu widzimy go właśnie, jak jest wianuszkiem kobiet otoczony. Widzimy tą jego małpkę. Widzimy sztukmistrza, który przechodzi po linie. Widzimy tego chłopaka, który ma marzenie podbicia świata. Widzimy, jak wyjeżdża, chcąc podbić ten świat do Warszawy, swoim wozem, razem z asystentką Magdą do Warszawy. Wyjeżdża z tego wielkiego świata, z tego biednego Lublina. A potrafi robić rzeczy niezwykłe. I tam, w Warszawie, dokonuje się w nim rodzaj takiej przemiany duchowej. Z tego światowca, kobieciarza, po tragedii, jakiej tam doznał,
Postanawia wracać do Lublina, wrócić do Lublina, każe wybudować pustelnię i w tej pustelni każe się zamurować. To już jest inny Jasza. I to jest niezwykła część tej opowieści o sztukmistrzu z Lublina, związana już z tym okresem, kiedy on jest w tej pustelni. Pod sam jakby koniec tej opowieści o Jaszy przychodzi do niego jego przyjaciel i mówi: Jasza, świat umiera, świat się kończy. Co robić? Jasza daje zupełnie inną odpowiedź niż widzący z Lublina. Jasza mówi: zmieniać siebie. Zmieniać siebie. Widzącym mówił: mamy magię. Przez tą magię wpłyniemy na Boga. Przyspieszymy przyjście Mesjasza. Jasza mówi skromnie: zmieniajmy siebie. Tak zmienimy świat. Idziemy już do tego ostatniego rozdziału naszej opowieści, tuż przed II wojną światową. Na scenę opowieści wchodzi Józef Czechowicz. Kolejny wielki mistyk związany z Lublinem, który tuż przed wojną napisał niezwykły, mistyczny tekst, poemat o mieście Lublinie. Poemat o mieście Lublinie, w którym w sposób symboliczny zakreśla rodzaj takiego magicznego kręgu, który ma ocalić miasto przed zbliżającymi się siłami zła. Dokładnie w tym poemacie, w tym tekście określa trasę, jaką idzie bohater tego tekstu, wędrowiec. Dokładnie wiemy, jak ten krąg przebiegał w przestrzeni miasta. I dlatego co roku, nawiązując do tego, idziemy w pełni księżyca, w noc liptową, trasą tego poematu, trasą tego magicznego kręgu ocalającego miasto. No niestety, przyszła wojna, ta magia poety nie wystarczyła. Lublin został bardzo zniszczony, zabici wszyscy Żydzi, czyli te siły zła triumfują. Ale jednak obraz tego miasta ocalał w tej opowieści, w tym tekście niezwykłym Czechowicza, w poemacie o mieście Lublinie. Tutaj, w tym miejscu towarzyszymy wędrowcowi w tym nocnym przejściu przez Lublin. W tej nocnej wędrówce słyszymy jego kroki, słyszymy odgłosy miasta, możemy zobaczyć nawet wnętrza mieszkań, które mija wędrowiec wpatrzony w okna niektórych domów. I to jest ostatni ten jakby fragment, ostatni etap naszej podróży przez ten mistyczny Lublin, ale na koniec mam jeszcze coś. To już jest absolutnie takie coś, co kończy tą opowieść. Wychodzimy, oczywiście tutaj widać, że przechodziliśmy przez Bramę Grodzką. Proszę. Tak, to jest Brama Grodzka. Czyli teraz wychodzimy przez Bramę Grodzką. Jakby wychodzimy też z miasta. I ostatnio jakimś rzutem oka widzimy, dzięki fotografiom Czechowicza, taki przedwojenny Lublin. Zamglony, biedny, ale też nostalgiczny. I to są zdjęcia Czechowicza, które możemy już zatrzymać pod powiekami. Jak wychodząc z tej opowieści, żegna nas tekst Czechowicza, ten fragment, ostatni fragment poematu o mieście Lublinie. Dobranoc, miasto stare, dobranoc. Drogi białe wychodzą stąd na północ, zwężają się w ścieżyny. Ścieżyny rozlewają się w drobne stróżki steczek. Wędrowiec jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich. Zniknął za wzgórzem. Dobranoc, miasto, dobranoc. Zwracam uwagę, że Czechowicz wskazuje kierunek, w jakim podąża wędrowiec. Na północ, w krainę mroku, ciemności, zimna. To już jest inna opowieść o Lublinie. To jest kolejny krok w tej opowieści, już nie w tym miejscu, nie w Teatrze Imaginarium, tylko w Bramie Grodzkiej. Tam opowiadamy o zagładzie Żydów. To już jest inna forma, inny sposób opowieści. To jest ten kolejny krok w tej opowieści o walce sił jasności z siłami ciemności tu w Lublinie.